Zazdrość, odrzucone uczucie, niepogodzenie z rozstaniem to tło ostatnich głośnych tragedii. Są zabójstwa w afekcie, w kłótni, ale szczególnie przerażają te zaplanowane z premedytacją, wynikają z utraty posiadania drugiej osoby. Niektórzy mężczyźni traktują kobietę jako swoją własność i nie pozwalają jej odejść. To kategoria zabójstwa, która wynika z realizacji swego rodzaju prawa majątkowego, mówi wiktymolog profesor Brunon Hoest. W 30% najpoważniejszych przestępstw motywem jest zawiedziona miłość. Dodaje, co sprawia, że niektórzy nie potrafią zakończyć bliskiej relacji i popełniają najcięższe zbrodnie? Na ten temat będziemy rozmawiać teraz z naszymi gośćmi. W studiu jest pani Teresa Zalewska, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
A przy naszych telefonach również goście, pani Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet, jego założycielka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z nami także pan profesor Krzysztof Wielecki, socjolog, Akademia Nauk Stosowanych, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kłaniamy się, panie profesorze.
Dobry wieczór wszystkim.
Oprócz tych wymienionych na początku audycji przeze mnie przypadków jeszcze z ubiegłego roku w Poznaniu. Mikołaj B. na oczach byłej dziewczyny zastrzelił jej narzeczonego i sam się zabił. W Szczecinie, to głośna sprawa dla nas szczecinian, na Warszawie desperat strzałami pozbawił życia byłą partnerkę i jej przyjaciela, a ze sobą skończył. W Kobylej Górze z kolei matka zamordowała dwie córki i próbowała popełnić samobójstwo. No i w Sieciebożycach, to także głośna sprawa z ubiegłego roku. Były partner przysłał 31-latce paczkę, która eksplodowała. Kobieta i jej dzieci przeżyły, ale zwłaszcza kobieta zostały ciężko ranne. I teraz pytanie do państwa, czy to coś złego z nami się ostatnio dzieje? Czy takie zabójstwa zdarzały się zawsze i zdarzać będą? Pani doktor Teresa Zalewska.
Zabójstwo jest jakby nieodłączną częścią życia ludzkości. Była od zarania, jest teraz i przykro mi powiedzieć, ale przewiduję, że raczej będzie z nami dalej. Jest to temat niezgłębiony, jest to temat, który i filozofów, i badaczy, i psychologów,
i pisarzy,
i malarzy, i artystów, muzyków jakby inspiruje od zarania. Jakby taką mam osobistą refleksję, że my nieustannie żyjemy w takim cieniu samosprawdzającej się przepowiedni mitu Kaina i Abla. Pierwszą relację, jaką pamiętamy z dziejów ludzkości, jak człowiek zaczął mieć świadomość, to, że brat zabił brata z zazdrości, z nienawiści, z gniewu, z premedytacji, z kalkulacji, ale też i z miłości. I to jest rzecz jakby, którą dobrze, że dyskutujemy, bo pewnie, że to jest zło, nie zabijaj, to jest podstawowe przykazanie i powinno być prawo do wolności, do życia, powinno być jakby szanowane i jakby powinno decydować o naszej cywilizacji.
Wzrost liczby zabójstw w Polsce, czytam w Rzeczpospolitej z ubiegłego roku, coraz więcej zbrodni z namiętności. Nic nie wskazuje, żeby w tym roku miało być lepiej. Otóż w całym 2023 roku popełniono zabójstw lub usiłowano popełnić 565 takich czynów. To jest 66 więcej niż w 2022 roku i coraz więcej właśnie pojawia się tych zbrodni, jak to się czasem określa w języku może nie prawnym, ale psychologicznym. Z miłości albo właśnie z namiętności. Przenosimy się do pani Urszuli Nowakowskiej z Centrum Praw Kobiet. Jak pani by odpowiedziała na to pytanie, czy coś się z nami dzieje złego, czy tak jak mówi pani doktor, to było, jest i będzie tego typu zbrodnie?
Znaczy ja chciałabym może na początku zaprotestować trochę przeciwko takiemu nazywaniu jakby tych zabójstw osób bliskich, że one dzieją się z namiętności, z miłości. No dla mnie z miłości, na człowieka się szanuje, człowieka się nie zabija. Tutaj dla mnie czymś innym jest miłość, a czymś innym jest zabójstwo. I tutaj wyraźnie trzeba podkreślić. Pokazuje to wiele badań, że jeśli chodzi o zabójstwa wśród osób bliskich, żony, partnerki, ale też pewnie innych członków rodziny, ale w szczególności mówię mówię w tej chwili o zabójstwach kobiet popełnionych przez mężczyzn. To tutaj chodzi o pewną utratę władzy i kontroli nad swoją partnerką. Dlatego wiele z tych przykładów, które pan cytował, to dochodziło do zabójstwa w momencie rozstania. Bo wtedy taki mężczyzna ma takie poczucie, że jednak no, traci swoją władzę i kontrolę nad swoją żoną, partnerką. Ona chce odejść, opuścić go. To nie on jakby definiuje w tym momencie, co ona będzie robiła, co często wcześniej musimy wziąć pod uwagę. Bardzo długo trwało taka historia ciągłej przemocy, przepraszania, miodowy miesiąc, zaostrzenie przemocy. I kobiety często to przez bardzo wiele miesięcy, a nierzadko lat, jakby znoszą takie sytuacje, ale wtedy, kiedy coś w nich właśnie pęknie, że one chcą jednak odejść, nie chcą jak już dłużej żyć w takim związku, albo dzieci dorosną i myślą, że już teraz to one mogą sobie na to pozwolić, bo wiele kobiet nie odchodzi z takich związków, w których są bite i krzywdzone, ponieważ ma takie poczucie, że rodzina jest ważna dla dzieci i chce utrzymać jakby to małżeństwo czy ten związek. A kiedy podejmuje tę decyzję, że w końcu odchodzi, kiedy ten mężczyzna już ma wie, że ona już nie żartuje, że tym razem jakby odejdzie, składa pozew o rozwód, zawiadamia o popełnieniu przestępstwa, to wtedy dochodzi bardzo często do eskalacji przemocy, a nierzadko również do zabójstwa, żeby tą kobietę zatrzymać. My również miałyśmy niestety tego typu sytuacje w Centrum Praw Kobiet, dwie przynajmniej, z których jesteśmy świadome, kiedy właśnie partner, mąż jakby zabił kobietę. Dokładnie to również było w takiej sytuacji, kiedy ona chciała odejść, kiedy złożyła pozew o rozwód. Kiedy wezwała policję, no raz to, pamiętam, dla mnie była to bardzo rzeczywiście trudna sytuacja. To było wiele, wiele lat temu, na samym początku działalności centrum, kiedy kobieta właśnie już zdeterminowana złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w domu, doszło do eskalacji przemocy. Ona wezwała policję, policja przyjechała, na chwilę go zabrała na komisariat, później wypuściła, on wrócił do domu i zabił, bo nie chciał się pogodzić z tym, że ona chce odejść, chce uciec od niego. Ja bym tego nie nazywała miłością ani namiętnością, tylko po prostu taką jednak kalkulacją, takim no właśnie obawą o to, że ja tracę kontrolę nad tym człowiekiem, który często przez wiele lat zgodził się na to. Ja mogłem jakby decydować o wielu sprawach w domu, również dyktować jej określone zachowania, czy zmuszać ją do określonych zachowań. I niestety no, z takimi sytuacjami no, mamy do czynienia, tutaj zgodzę się z moją przedmówczynią, że nie są to przypadki, które teraz obserwujemy. One były i pewnie niestety będą, bo też mamy zbyt, myślę, niedoskonałe prawo i procedury, które by pozwoliły chronić kobiety przed tego typu sytuacjami i zbyt mało mamy takich działań, które by również były profilaktyką przemocy wobec kobiet, edukacji też mężczyzn dotyczące przemocy i tego typu zachowań, które można powstrzymać wcześniej, jeżeli służby by działały sprawniej, jeżeli właśnie nie byłoby tolerancji, tak jak teraz mamy z nią do czynienia w stosunku do sprawców przemocy i takiego łagodniejszego patrzenia jako na przestępstwo na jakiejś takiej specyficznej kategorii, gdzie więcej się wybacza sprawcy. No jeżeli ktoś kogoś pobije na ulicy, jest surowo karany. Jeżeli facet pobije żonę w domu, to najczęściej wyszukujemy jakby całą masę różnych okoliczności, które miałyby usprawiedliwiać jego zachowanie, bo ona nie tak się zachowała, ugotowała zły obiad, źle zajmowała się dziećmi.
I nie widzi tu pani poprawy i wzrostu świadomości społecznej, że to jest zło?
No, oczywiście, że jest pewna poprawa i zmiana. Nie chcę powiedzieć, że zupełnie jej nie ma, ale niestety po już prawie 30 latach działalności jakby w tym obszarze, no jestem ciągle rozczarowana, że tak w niewielkim stopniu jednak jest ten postęp, który zachodzi, jeśli chodzi o świadomość kobiet, ale też różnych służb, jakby tego, czym jest przemoc i jak należy reagować w tego typu sytuacjach. I ciągle jakby widzę na opór przed wprowadzeniem takich procedur, które by właśnie związane były na przykład z szacowaniem ryzyka i zapewnienia jakby większej ochrony kobietom, które są w sytuacji rozstania, gdzie ryzyko jakby eskalacji przemocy i zabójstwa jest duże. Prowadzono takie procedury kilka lat temu na policji, ale zasadniczo to one dotyczą tych policjantów interweniujących i z pewnością one nie są jakby w satysfakcjonujący sposób jakby stosowane.
Czyli brakuje systemowych rozwiązań, pani Urszulo, w Polsce i wdrażania, i tego, o czym pani mówi, o edukacji. Przejdźmy do pana profesora Krzysztofa Wieleckiego. Chcę pana zapytać o kontekst społeczny, być może również kulturowy, wzorców tych relacji damsko-męskich. My je chyba najbardziej wynosimy z domu, prawda? I one rzutują poza oczywiście jakimiś już chorobami psychicznymi na to, jak my potem budujemy swoje związki. To, co mieliśmy we własnym domu, przenosimy potem na swoje życie.
I tak i nie, bo z domu najczęściej wynosimy doświadczenie rodziny rozbitej, bo coraz więcej rodzin jest niepełnych.
I związki, czyli nie mamy się gdzie uczyć.
No, albo uczymy się pokątnie, nie wiem, z filmów, z różnych źródeł, ale w każdym razie no nie ma normalnego przekazu. Znaczy nie to, że go nie ma, tylko no niestety jest trochę zaburzony, prawda, bo nie przesadzajmy. Ale ja myślę, że w ogóle wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane i że no jeszcze na początku XX wieku Emil Durkheim napisał taką wielką pracę o samobójstwie. I od czasu Durkheima wiemy, że zarówno samobójstwa, które są skrajną formą autoagresji, jak i zabójstwa, pobicia ze szczególnym okrucieństwem, które są przejawem agresji skierowanej na zewnątrz, są wierzchołkiem góry lodowej. I to, co państwo zauważyli zupełnie słusznie, że liczba tego typu, zarówno zresztą samobójstw, jak i właśnie zabójstw w ogóle, w tym właśnie tych, o których dzisiaj mówimy, rośnie, no to jest rzeczywiście zatrważające o tyle, że tu mamy do czynienia z czymś w rodzaju góry lodowej. Mianowicie to, co widać, to jest tylko wierzchołek i o ile niewielu ludzi w sumie w wartościach bezwzględnych licząc popełnia właśnie te czyny skrajne, to na co dzień po prostu jesteśmy sfrustrowani, agresywni, niekoniecznie zaraz zabijamy, ale popchniemy złym słowem, zeklniemy, na co dzień jesteśmy agresywni. I to są zbyt poważne sprawy, żeby je do jednego czynnika, do czynnika miłości tylko sprowadzać. Co do miłości zaś, to ja myślę akurat, że mamy tu do czynienia z miłością, chociaż zgadzam się z panią, że nie jest to zdrowa miłość, bo możemy mówić o czymś takim jak na przykład miłość narcystyczna. A więc podłożem byłaby tutaj nerwica, kiedy człowiek, którego, a to nie jest jakaś specjalność męska ani żeńska, tylko po prostu ludzka, człowiek, który cierpi na narcyzm, czy niekoniecznie zaraz jest narcystyczny, ale ma pewne cechy zbyt wyraźne osobowości narcystycznej, ma skłonność traktować partnera dowolnej płci, w ogóle ludzi, ale zwłaszcza tych najbliższych, jako tych, którzy mają odpowiedzieć na ból, który powoduje właśnie ich nerwice. W przypadku narcyzmu to jest ból miłości. Najczęściej pisze się w literaturze, że on wynika z odczucia przynajmniej na braku miłości rodziców, zwłaszcza matki. I efekt jest taki, że to się przeradza, tak się pisze w podręcznikach, w uczucie upokorzenia, które jest tak dojmujące, że człowiek próbuje uwodzić, buduje fałszywy obraz. No i potrzebuje kogoś, kto ten obraz będzie mu podtrzymywał, ten fałszywy obraz. Czyli ja bym się z panią o tyle zgodził, że to nie jest miłość, no w każdym razie normalna i zdrowa, że właściwie nie tyle kochany jest ten konkretny człowiek, któremu się mówi, że go kochamy, ile kochamy właśnie tego, kto ratuje nas przed naszym narcyzmem. Ja myślę zresztą, że nie tylko narcyzm, że cały czas jeszcze bardzo powszechny jest neurotyzm, o którym Karen Horney pisała już wiele, wiele lat temu, w którym z kolei partner jest kimś, kto ma nam stworzyć poczucie bezpieczeństwa. I zawsze, gdy to poczucie bezpieczeństwa jest zaburzone, no to właściwie pytanie, do czego nam jest ten partner.
Czyli jeżeli ten ktoś, kto nas ratuje, panie profesorze, odchodzi, no to my się z tym nie możemy pogodzić, bo jesteśmy oburzeni, czujemy się jeszcze bardziej
Ale
zagrożeni.
Wiem, jeszcze tylko ostatnie zdanie, bo żeby skończyć pewną myśl. Mianowicie ja myślę, że dzisiaj żyjemy w bardzo trudnych czasach i to mógłbym socjologicznie długo, znaczy oczywiście nie możemy sobie pozwolić wywodzić, na czym to polega, ale żyjemy w bardzo szczególnych czasach, czasu wielkiego kryzysu cywilizacyjnego, w którym te nerwice, jakby przeciętny człowiek, żeby spełnić, zadowolić statystyków, powinien mieć ze 2,5 nerwicy, prawda, bo i ten neurotyzm i narcyzm. Ja myślę, że dzisiaj jeszcze jeden typ nerwicy jest coraz bardziej powszechny. To jest to, o czym pisał Viktor Frankl, o tej austriacki psycholog, o potrzebie sensu. ale też sensu świata, ale też znaczenia naszego życia, żeby się jakoś ten sens świata chociaż trochę dorzecznie wpisywało. I znowu często, i to jest odwrotnie, to z kolei kobiety częściej, ale to pewnie się zmienia już, ale kiedyś tak było, że kobiety jakby próbowały sobie zaspokajać tę potrzebę sensu poprzez mężczyznę. Mężczyznę, który właśnie nadaje sens jej życiu, który nadaje sens światu jakoś.
No bo kultura patriarchalna tego od niej też oczekiwała. Ona spełniała oczekiwania kultury patriarchalnej.
Wie pani, no, to duża przesada. Kultura patriarchalna oczekiwała wielu rzeczy. Wie pani, ja jestem ojcem dwóch córek i zawsze będę raczej po stronie kobiet niż mężczyzn, bo bardzo bym nie chciał, żeby jakaś przykrość ze strony kogokolwiek, również mężczyzn, spotykała. Ale mężczyźni też byli ofiarami tej kultury patriarchalnej. To po prostu nie jest takie proste, prawda? Ja pamiętam, jechałem kiedyś w pociągu z mężczyzną, który mówił, płakał mi w mankiet, że syn mu mówi, że on go nie kocha, że nigdy nie miał dla niego czasu, że tylko w praca się liczyła. On mówi, proszę pana, ja chciałem być malarzem, ale zakochałem się w dziewczynie, pojawiło się dziecko, rzuciłem swoje marzenia, poszedłem do biura, żeby zarobić na to. Potem on chciał coraz więcej, a tego, a śmego, więc on po godzinach siedział, a teraz on mi mówi, że ja go nie kochałem. Ja mu całe życie poświęciłem. Ja bym zdecydowanie wolał, wszystkie swoje marzenia poświęciłem je. Więc to krótko mówiąc, była kultura, ta kultura patriarchalna, to nie była taka bardzo patriarchalna, tylko to był pewien model, który rzeczywiście podporządkował sobie bardzo wszystkich ludzi. Aczkolwiek trzeba przyznać, że w bardzo wielu sytuacjach kobiety były bardziej poszkodowane, bo prawnie miały status niższy, w związku z tym podległy mężczyźnie. No i to oczywiście w przypadku mężczyzny, który nie kochał, nie był kulturalny, nie był przyzwoity, no to dawało szansę nadużyć. Także ja nie chcę lekceważyć tego czynnika, tylko że no nie zrozumiemy takiej skali tych zjawisk, jeżeli tylko do jednej z przyczyn się ograniczymy.
Do tego statusu zaraz pani Urszula Nowakowska pewnie nawiąże, do tej kultury patriarchalnej bądź nie, ale chcę zapytać panią doktor Teresę Zalewską o kwestię związku, relacji międzyludzkiej, bo w takim związku wydawałoby się, powinniśmy porówni realizować swoje potrzeby bliskości, seksu, poczucia bezpieczeństwa, bycia w relacji, wzajemnej relacji, a nie jakiegoś podporządkowania. Potrzeba akceptacji jest tutaj istotna. Czy my współcześnie, czy pani to patrząc na swój gabinet widzi, że umiemy realizować te potrzeby wzajemnie, czy z tym jest coraz gorzej? Czy znowu powie pani, no, że jak świat światem, problemy były, są i będą, a jednak czy mamy jakieś problemy?
Naturalnie, że mamy problemy w związkach, dlatego że w związku łączą się dwie osoby, które co najmniej mają swoje różne historie, różne doświadczenia, różne poglądy, różne wzorce po stronie matki i ojca. Zatem już teraz można powiedzieć, że łącząc się dwie osoby, to co najmniej jednak sześć osób, bo jeszcze wzorzec matki, wzorzec ojca, rodziców wchodzi również bardzo w grę. Więc przy miłości, przy oczywiście zgodzie, jakby pewien konflikt, który rodzi się pomiędzy dwójką osób, jest jakby rzeczą nieuniknioną. Nie spotkamy relacji partnerskiej bez konfliktu. I teraz rzecz w tym, żeby umieć rozwiązywać te konflikty. I gdy umiemy rozwiązywać te konflikty, no to życie jakoś się układa i jest dobrze i jest poczucie szczęścia. Ale możemy nie umieć rozwiązywać tych konfliktów. Mógł nas nikt nie nauczyć. Mógł nas nauczyć wzorców patologicznych rozwiązywania. Mógł nas nauczyć przez przemoc jawną, agresję, co najczęściej robią mężczyźni, ale możemy też, może być to też bierna przemoc, bierna agresja. To jest jakby część tutaj takiej bardzo, bardziej taka po stronie kobiet. Więc te sytuacje mogą doprowadzać do takich skrajnych decyzji o rozstaniu. A rozstanie zawsze jest bardzo bolesne dla wszystkich stron. Bardzo często pomijamy, uważniamy, że kobieta cierpi, że kobieta jest porzucona. To prawda. One bardzo często w większości wypadków ponoszą jakby ciężar związany z rozstaniem, ale również cierpią mężczyźni. Mężczyźni cierpią równie mocno, może nie ujawniają tych swoich emocji, ale one są.
A potem często następuje eksplozja właśnie tych emocji.
Może następować eksplozja. Raz przez agresję taką, że pojawia się myśl o zabójstwie, pojawia się myśl albo w sposób planowany, albo w sposób afektywny, jako właśnie utrata swojej własności, utrata obiektu miłości, utrata powierniczki, która miała być na całe życie, utrata opiekunki, utrata tego środowiska domowego, ale też pewna taka wdrukowana na przykład myśl, że małżeństwo jest jakąś taką stałą rzeczą, że mężczyźni też w związkach przestają się starać. Mam często tutaj jakby w tej chwili w głowie takie wypowiedzi mężczyzn, że oni wyobrażają sobie odejścia, bo żona jaka jest, taka jest, związek taki jaki jest, taki jest, ale jest i oni nie będą się starać i szukać kolejnej partnerki, jak żona odejdzie, mimo
mówią,
że ona cynicznie zagrażała.
To jest takie powiedzenie, lepsze zło znane niż nieznane. Mężczyźni tak to sobie mówią o swojej żonie.
Po prostu mężczyźni bardziej się przyzwyczajają, bardziej stają się tacy pasywni. Ta energia w poszukiwaniu partnerki z wiekiem u mężczyzn się po prostu zmniejsza. Tak samo jak i seksualność na przykład. Bodźce seksualne się zmniejszają. Potrzeba, apetyt na seks się zmniejsza. Co niekoniecznie wiąże się z partnerkami, bo partnerki na przykład panie w wieku około menopauzalnym akurat mają na przykład bardzo często wysokie libido i one wtedy potrzebują jakby nowych bodźców i często podejmują taką decyzję o rozpadzie związku. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że bardzo często również kobiety zabijają, tylko kobiety zabijają troszeczkę inaczej. Z zemsty, z poczucia cierpienia, z poczucia nienawiści, ale też i bardzo często zdarza się przy rozpadach związków samobójstwo. Mam na myśli tutaj pacjenta mojego całkiem niedawno, którego leczyłam, który niestety popełnił samobójstwo wtedy, gdy rozpadła mu się rodzina. To było dla niego niewyobrażalne, nie do jakby udźwignięcia, przeżywanie rozpadu związku swojego.
Zadzwonił do nas pan Paweł. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Ja na swoim przykładzie powiem, jak to było. Mija właśnie rok, odkąd moja 38-letnia żona, dla której poświęciłem wszystko, 14 lat młodsza ode mnie, opuściła mnie dla 72-letniego człowieka, któremu pomagaliśmy po stracie żony. Już po pół roku po stracie jego żony byli razem. Okłamywali mnie obydwoje cały czas. Byłem tak empatyczny, że temu człowiekowi oddałem własny różaniec, który dostałem od przyjaciela. Nie jestem osobą jakąś ortodoksyjną, tak? Ale nie wiedziałem, jak mu pomóc. Mówię, czy przyjmiesz ode mnie ten różaniec, żeby ulżył ci w bólu przy odchodzącej żonie. I przez ten rok czasu to ja przeżyłem przez tych ludzi. Ile razy myślałem o odebraniu sobie życia, teraz wychodzę na prosto. Ale to nie jest tak, że kobiety cierpią bardziej. To jest kwestia indywidualna.
Panie Pawle, bardzo dziękuję. Proszę się trzymać. Wszystkiego dobrego.
Próbuję,
cieszę się, że pan wyszedł
na pracę, nie w patologię żadne. Charuję jak wół, a może się to skończyć tym, że zostanę z niczym. Niestety, bo ten pan jest bardzo zamożnym, znanym człowiekiem, a ja niestety nie.
Panie Pawle, dziękujemy bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję również za ten głos, bo on jakby przypomina mi moich pacjentów, którzy bardzo często też przychodzą i pobici, i sponiewierani psychicznie właśnie przez były partnerki, które dokonują właśnie podobnych czynów. I tutaj chciałabym też zwrócić uwagę, że mężczyźni tak samo cierpią, ale na przykład mają z racji tego, że przypisuje się im więcej postaw agresywnych, mniej wsparcia ze strony na przykład psychiatrów, psychologów, w ogóle ze strony społeczeństwa. Mężczyzna powinien być silny. Na słabość sobie nie powinien pozwolić, ale on też momentami cierpi.
No i jeszcze a propos tego, o czym mówił pan Paweł, który wychodzi z tej traumy dla niego na pewno ogromnej i uczy się żyć na nowo. Nie wszyscy potrafią, niektórzy potrafią urazę nosić do końca życia i czekają na moment zemsty. To jest przypadek także z ubiegłego roku, kiedy to zatrzymano zabójcę 71-letniej mieszkanki powiatu Złotowskiego. I co się okazało? Zabójcą okazał się były mąż ofiary. Para była małżeństwem niespełna rok i rozstała się w 1978 roku. I były mąż zabił dawną żonę po 45 latach i powiedział, że zabił, bo mieszkał z żoną tylko przez pół roku, właśnie w 78, po czym kobieta wyrzuciła go z domu. Małżeństwem para była przez prawie rok. Czuł się pokrzywdzony i postanowił ją teraz zabić. Panie Pawle, jeszcze raz gorąco pozdrawiamy. Proszę się trzymać. To rzeczywiście są niełatwe doświadczenie. Wracamy do pani Urszuli Nowakowskiej z Centrum Praw Kobiet.
Jak pani? Ustosunkować się do kilku kwestii. Oczywiście bardzo mi przykro z powodu tej sytuacji z panem Pawłem, który zadzwonił do audycji. Ja nigdy nie zaprzeczałam, że mężczyźni też cierpią, czasami cierpią jakby inaczej, ale to przeciwko czemu chciałabym na po raz kolejny może zaprotestować. Pani powiedziała przed chwileczką, że kobiety zabijają między innymi właśnie z zemsty. No tutaj pan podał przykład dokładnie jakby odwrotny. Także i części, jak pokazują badania też, kobiety zabijają najczęściej w samoobronie.
I w afekcie, prawda? Czyli tak naprawdę w sytuacji takiej walki.
Mocowej de facto, tak. Że on usiłuje ją bić, ona nie wytrzymuje i rzeczywiście oddaje, nie wiem, chwyta za nóż, który jest w kuchni. Kilka lat temu prowadziłyśmy taki projekt jakby badawczy, gdzie miałam okazję rozmawiać z wieloma kobietami, które odbywały karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym w Grudziądzu i w Lublińcu oraz z mężczyznami, którzy odbywali karę za zabójstwo swoich żon. I tutaj muszę powiedzieć, że schematy były właśnie tak totalnie jakby inne jednak i właśnie pokazujące tą drogę jakby kobiety, która cierpiała przez wiele lat i pewnego dnia, po prostu kiedy on po raz kolejny chciał ją uderzyć, ona nie wytrzymała i chwyciła za nóż. I prawie większość tych historii, które czytałam i również akt, to właśnie były tego typu historie. W wypadku mężczyzn było zupełnie inaczej. Często były to takie historie związane właśnie z tym rozstaniem, kiedy, ja tu będę się jednak upierała, że chodzi o pewną władzę i kontrolę nad drugim człowiekiem i w każdej z tych historii jakby były również tego typu wypowiedzi, również ze strony mężczyzn, którzy na jakimś etapie postępowania jakby mówili też, oni się nie mogli pogodzić z tym, że ona chce odejść. I to nie chodziło tak naprawdę o miłość, bo nią wcześniej na przykład były takie sytuacje, zdradzał, no, był na jej utrzymaniu, bo sam na przykład też nadużywał alkoholu, nie pracował, ale nie mógł się zgodzić z tym, że ona go zostawia. I jeszcze jedno, co dla mnie w tych badaniach było uderzające, że wszystkie kobiety, z którymi rozmawiałam, żałowały tego. Mówiły, nie mogły się z tym pogodzić, do czego doszło, chociaż on był straszny. Jak słuchałam tych wszystkich historii albo czytałam akta, to naprawdę to były tortury wręcz, których te kobiety przez lata doznawały. Większość tych kobiet była okaleczona, miały różne ślady cięcia nożem na swoim ciele. Mężczyźni najczęściej mówili, no albo się nie przyznawali do tego, albo mówili, no ona coś zrobiła, to ja musiałem. Zawsze siebie usprawiedliwiali i to było naprawdę drastyczna różnica pomiędzy kobietami i mężczyznami, którzy odbywali karę pozbawienia wolności za podobne czyny, tak? No bo jednak kobiety działały w samoobronie, a mężczyźni działali, bo nie chcieli, żeby ona odeszła, żeby go zostawiła, bo byli zazdrośni no, chorobliwie o to, że ona nie mogła spojrzeć na żadnego mężczyznę czy rozmawiać z żadnym mężczyzną. I często właśnie ta taka zaborczość no, też towarzyszy tym związkom jakby przemocowym. I tam, gdzie dochodzi do zabójstwa. Ja uczestniczyłam w wielu sprawach sądowych i prawie wszędzie była taka patologiczna zazdrość i patologiczna chęć jakby kontroli nad tą kobietą, która no chciała zerwać jakby z tym mężczyzną, nie mogąc już tego wytrzymać, i wymykała mu się spod kontroli. I naprawdę nie zapominajmy o tym, a niestety w Polsce bardzo często mamy do czynienia z takim osądem, że jak kobieta chce odejść, no to często myślimy, a no na tej składa zawiadomienie, bo pewnie chce coś ugrać w sprawie rozwodowej czy w sprawie o kontakty z dziećmi, i jakby bardzo podejrzliwie często i policja, i prokuratura patrzy na tego typu sprawy, a nie traktuje tego jako czynnik ryzyka. A tak jest w bardzo wielu procedurach w tych krajach, gdzie takie procedury jakby funkcjonują, że bierze się to pod uwagę właśnie jako czynnik ryzyka i zapewnia się jakby większą ochronę kobiecie w tego typu sytuacji. Dzisiaj do mnie dzwoniła, odebrałam dwa telefony, bo koleżanka musiała wyjść wcześniej, zwykle nie odbieram. Jedna to była kobieta, która dzwoniła, nad którą akurat w tym wypadku ojciec się znęcał nad nią i nad jej matką. Matka, jak wiele starszych kobiet, no, pogodziła się z tym, jakby sama nie podejmowała jakby żadnych kroków. Córka w pewnym momencie jakby podjęła takie kroki. Policja podczas interwencji skorzystała z mechanizmu, który ma od kilku lat, czyli był zakaz zbliżania się na 2 tygodnie. Później kobieta wniosła, poradzono jej, żeby ona wniosła do sądu cywilnego. Sąd orzekł kolejne jakby 2 tygodnie. Ten mężczyzna mieszkał obok niej, chociaż no, wyprowadził się, ale no, to było zakaz zbliżania się na 20 metrów. No, to decydowanie tej kobiety jakby nie ochroni. Tak kiedyś też miałyśmy taką sytuację dokładnie bardzo, bardzo podobną, że ten mężczyzna ciągle jakby naruszał ten zakaz zbliżania się, bo mieszkał jakby blisko i musiał przejść. W tym wypadku pewnie wyglądało to podobnie. Także zastosowanie tego środka na pewno nie było efektywne i nikomu w tej wypadku nie po.
Czyli
nie pomogło.
Bardzo dużo, pani Urszulo, jest jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o procedury, tak, jeżeli chodzi o świadomość.
Jeszcze o innej kobiecie.
Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
To była kobieta, która nie zadzwoniła w własnej sprawie, ale płakała, mówiąc, że ona już nie jest w stanie tego znieść, jak jej mąż kontroluje jakby syna, który w międzyczasie dorósł, chce studiować, mieć własne życie, a ten ojciec jakby chciał decydować za niego, gdzie on będzie studiował, chciał mieć podgląd do jego konta i decydować za niego, czy on będzie studiował, nie wiem, chemię, psychologię, czy cokolwiek innego. Często ci zabójcy są rzeczywiście takimi ludźmi bardzo, bardzo zaborczymi. I to jest właśnie ta kontrola, która często jest mylona z miłością, że on tak ją kocha, że w ogóle musi ciągle do niej dzwonić i pytać, gdzie ona jest. A to jest właśnie forma kontroli często też. Także też nie zapominajmy o tym i traktujmy to jako pewne sygnały ostrzegawcze dla kobiet. Chociaż czasami mogą to być też kobiety, które są w taki sposób kontrolujące. Ale
ja bym tylko
większość zabójstw popełnianych przez kobiety na swoich partnerach są to działania w samoobronie.
Krótko, pani doktor.
Ja bym chciała tylko dodać jeszcze do tego, co pani tutaj powiedziała, że bardzo często powodem też znęcania się kobiet jest cała sfera seksualna. Wiąże się to z sadyzmem seksualnym, z przemocą, ze zmuszaniem do seksu, wbrew wolności seksualnej i tych aktów właśnie takich przemocy, oczywiście ze strony mężczyzny, bo tutaj niestety większa część tego typu czynów jest po stronie męskiej, też związana z siłą fizyczną i z biologią mężczyzny. I nieraz właśnie jest to zapominane, że te kobiety są ofiarami. A tutaj też w zasadzie ad vocem chciałam powiedzieć, że ja mówiąc o jakby zemście, to miałam na myśli zemstę której kobiety jako ofiary, która chce się uwolnić od swojego oprawcy. Natomiast mężczyźni raczej chcą zatrzymać kobietę, dlatego ją zabijają. Jakby tak, zgadzam się, też jest inny motyw zabójstwa po stronie męskiej i kobiecej.
I pan profesor Krzysztof Wielecki, socjolog. Panie profesorze, kiedy słuchałem pani Urszuli Nowakowskiej z Centrum Praw Kobiet, to myślałem sobie o tym, jak my zawieramy jako ludzie związki. Często są takie powiedzenia, serce nie sługa, prawda, że nie ma w tym takiego elementu racjonalnego. Czy jest jakaś recepta na udany związek, na to, żebyśmy dobrze trafili? Niektórzy mówią, że idź do domu tej dziewczyny, chłopaka, poobserwuj trochę czasu, jakie tam są relacje. Nie zawieraj za bliskiego związku, dopóki nie będziesz pewny. Czy to są trafne recepty, czy i tak zawsze będzie to ruletka, no może zminimalizowana?
No, ruletka to zawsze będzie, nie przeniknie się drugiego człowieka. Często mnie studenci, a zwłaszcza studentki pytają, jak uniknąć właśnie pomyłki. No ja im mówię, żeby spróbowały zobaczyć, jak ten chłopak się zachowuje w stosunku do takich osób, które jakoś od niego zależą, a przynajmniej nie jest odwrotnie. Czyli w stosunku do młodszego rodzeństwa, czy w stosunku do babci, czy dziadka. Bo jeżeli ktoś jest miły i kulturalny w stosunku do osób, które od niego zależą, no to jest jakaś szansa, ale ludzie się zmieniają, prawda? To, że on dzisiaj taki jest, to nie znaczy, że będzie taki kiedyś. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście, że ten problem przemocy mężczyzn w rodzinach, w małżeństwach jest bardzo poważny, aczkolwiek wszystko się zmienia. Ja na przykład nie chcę nawet powiedzieć, w jakim kraju, ale to jest zachodni cywilizowany kraj, w którym są przepisy jak najbardziej właśnie chroniące kobietę. I tam o wielkim mieście kobieta zadzwoniła w nocy na policję i powiedziała, że mąż ją zgwałcił. Więc o 6 rano przyjechała policja i wyciągnęła tego faceta w gadkach przy 10-letnim dziecku, aresztowała i wsadziła do paki. On się tłumaczył, że nie, no ale to każdy mówi, że nie, więc mu nie wierzyli. Przy czym on po dwóch dobach, w których w ogóle nie chciano z nim rozmawiać, bo wszystko było wiadomo, zaczął nękać tych prokuratorów, że on nie mógłby zgwałcić, bo on jest niestety niezdolny do tego z powodu choroby. No więc oni zapytali, czy on ma jakiś dowód na to. No więc on ma dowód taki, że się leczy u lekarza na impotencję. No i się okazało, że ten lekarz rzeczywiście się pojawił po trzech, bo jeszcze też nie od razu, i poświadczył, że rzeczywiście jego pacjent cierpi na impotencję. Czyli krótko mówiąc, nie był w stanie dokonać tego, o co był oskarżony. Potem się okazało, że on był właśnie...
To nie tylko jest związany z penetracją. Także to też pamiętajmy, definicja, która tu jest...
Proszę pani, troszkę wolniej, bo pani upraszcza, a ja próbuję pokazać, że jest to bardziej skomplikowane. Że trzeba po prostu uważać na coś o wiele bardziej fundamentalnego.
To znaczy?
Nie unieważniam całego problemu, co wyraźnie powiedziałem, tylko pokazuję, że to są różne strony tego. W tym wypadku chodziło, proszę pani, o to, że on miał sklep, a ona się zakochała w innym mężczyźnie i chciała z nim mieć ten sklep, a nie ze swoim mężem.
Czyli do każdej sprawy trzeba, panie profesorze, podchodzić z wielką rozwagą, do każdego
znaczy,
takiego...
Trzeba sięgać do przyczyn. I jako socjolog mogę powiedzieć tak, że z całą pewnością z powodu tych zmian cywilizacyjnych, w jakich żyjemy, które przynoszą bardzo wiele dobrego, ale też bardzo wpływają na poczucie zagubienia ludzi, na poczucie utraty sensu, na poczucie właśnie, z jednej strony to dobrze, że nie ma tych negatywnych wzorców, ale z drugiej strony no, ludzie muszą się jakoś zachowywać, a nie wiedzą jak. Dawny zbyt ciasny gorset ról, wzorców, norm właściwie nie działa, czy coraz słabiej działa, a nowych nie ma. W związku z tym ludzie nie wiedzą, jak się zachowywać, że zachowują kompulsywnie niesłychanie. Otóż dowcip polega na tym, że często do zabójstw, czy przynajmniej do wielkiej agresji dochodzi dlatego, że ludzie sobie nie radzą ze swoimi emocjami, a nie mają właśnie, nie dlatego, że z domu nie wynieśli, bo nie wynieśli z domu, bo z domu coraz mniej można wynieść, bo młodzi ludzie nie chcą przejmować, najczęściej oczywiście upraszczając nie chcą przejmować wzorców poprzednich pokoleń, bo czują, że te wzorce nie bardzo pasują do współczesnych czasów. W związku z tym będziemy mieli do czynienia coraz częściej z takimi problemami, jak mówimy, będzie coraz więcej samobójstw, będzie coraz więcej przestępstw popełnionych ze szczególnym okrucieństwem, w tym również morderstw. I trzeba, znaczy tu nie ma dobrej recepty, to są procesy cywilizacyjne, których nie unikniemy, co nie oznacza, że nie można by było jakoś próbować łagodzić skutków ubocznych tych zmian. Ja chcę tylko powiedzieć, że to są bardzo
ostatnie zdanie,
sprawy.
Bardzo proszę.
I ostatnie zdanie jest takie, że jak przed laty czytałem wyniki badań, które teraz właściwie niedawno Amerykanie powtórzyli, i okazuje się, że średnio mężczyzna, który owdowieje, umiera w ciągu 2 lat. Czyli to nie znaczy, że to są świetni mężowie, bardzo kochający i tak dalej, tylko oznacza, że oni nie potrafią żyć już potem bez tej kobiety. Prawda? Oczywiście zdarza się też, że kobiety nie przeżywają długo swoich mężów, ale o wiele częściej to się zdarza mężczyznom. Czyli nie upraszczajmy rzeczy, bo to nie jest wcale takie oczywiste, tylko poszukajmy rzeczywistych przyczyn.
Jedno jest pewne, drodzy Państwo,
jak to wszystko jest bardzo trudne.
Związek z drugim człowiekiem to jest łatwe i trudne, to jest ogromne wyzwanie. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Krzysztof Wielecki, pani Urszula Nowakowska i pani Teresa Zalewska. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.